Otwórzmy drugi list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział i chciałbym z tego rozdziału przeczytać wiersze 8 i 9. Drugi list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersze 8 i 9. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Chciałbym dzisiaj się skupić na właściwie jednym słowie z dwóch wierszy, które przeczytaliśmy. Przeczytałem dwa wiersze, bo akurat tyle zajmuje to zdanie dość długie, które tutaj apostoł Paweł napisał, czy też podyktował. Ale słowem, które mnie dzisiaj szczególnie interesuje i na którym chciałbym, abyśmy się chwilę dzisiaj wspólnie skupili, jest słowo powołał, czy też powołanie. Innymi słowy, chciałbym, abyśmy spojrzeli dzisiaj trochę na naszą wiarę, na nasze chrześcijaństwo, na naszą społeczność z Bogiem jako na powołanie, jako szczególne powołanie, które otrzymujemy od Boga. Wybrałem ten fragment akurat, bo tutaj tak dość ładnie jest postawione, wymienione obok siebie zbawienie, czy też wybawienie i powołanie. Te dwa słowa się trochę uzupełniają, trochę jak gdyby powołanie wynika ze zbawienia. I właśnie taka pierwsza myśl, którą chciałbym dzisiaj wam przekazać, jest dokładnie taka, że chrześcijaństwo to jest nie tylko kontemplacja faktu, że zostaliśmy zbawieni, czyli uratowani, czy też wybawieni od wiecznej śmierci, ale coś daleko więcej. Jest to również powołanie. Oczywiście tutaj nie będziemy się zajmować dowodzeniem, co ważniejsze, czy bardziej zbawienie, czy bardziej powołanie, bo bez zbawienia, bez uratowania nas od wiecznej śmierci nie byłoby tutaj w ogóle mowy o jakimkolwiek powołaniu nas do czegokolwiek przez Boga. Nie byłoby mowy o jakiejkolwiek przydatności nas względem Boga. Ale raczej właśnie chodzi mi o wskazanie na to, że mówienie tylko o samym wybawieniu, no w przypadku zdrowego chrześcijanina, w przypadku człowieka, który uważa się za osobę wierzącą i jest również zdrowy duchowo, jak gdyby rosnący duchowo, no sprowadzanie wszystkiego właśnie do tego, że zostało się uratowanym od śmierci, od piekła, od potępienia, no musi narzucać pewien niedosyt, pewną niepełność. Dojrzały chrześcijanin patrzy na swoje zbawienie, można powiedzieć, jako pewien etap, jako środek prowadzący do celu. Został, owszem, zbawiony, został uratowany, jest świadomy, że został uratowany z Bożej łaski, za tą łaskę Bogu zawsze i do końca życia będzie dziękował, ale też przez całe swoje życie będzie starał się żyć tak, aby ta zbawcza Boża łaska również dokonywała w nim dalszego dzieła i będzie żył tak, aby właśnie no, nie tylko kontemplować fakt uratowania, ale również odnaleźć to swoje powołanie, odnaleźć ten cel, dla którego Bóg go powołał, dla którego Bóg go zbawił. Jesteśmy zbawieni nie tylko od czegoś, jesteśmy zbawieni od grzechu, śmierci, kary, ale jesteśmy zbawieni również do czegoś, czy może nawet przede wszystkim do czegoś, do tego, co jest naszym powołaniem i celem naszego życia właśnie powinno być życie zgodne z tym powołaniem, można by też powiedzieć odkrycie tego powołania, utożsamienie się z tym powołaniem, wypełnienie tego powołania, realizacja tego powołania. Przeczytam jeszcze kilka fragmentów i jeszcze podzielę się kilkoma takimi no, może trochę luźnymi myślami na temat właśnie Bożego powołania nas. Powołania właśnie nas nie tylko do tego, aby nas uratować, ale do tego, aby coś konkretnego zrobić. Powołania do czegoś. Do czego to sobie na koniec też na zasadzie przytoczenia kilku przykładów powiemy. Teraz jednak chciałem jeszcze, abyśmy przeszli do drugiego listu Piotra i z pierwszego rozdziału przeczytali 10 wiersz. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 10 wiersz. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I tutaj znowu mamy dwa takie ciekawe, ważne słowa obok siebie. W poprzednim fragmencie mieliśmy obok siebie zestawienie wybawienia i powołania, czyli mogliśmy zauważyć, że jest wybawienie i powołanie, że Bóg chce, abyśmy w życiu naszym doświadczyli jednego i drugiego. Tutaj z kolei mamy powołanie i wybranie, czyli tutaj znowu mamy dwa aspekty tego, co Bóg robi, zestawione obok siebie i znowu widzimy, że to powołanie tutaj jest jak gdyby wyodrębnione, jest jak gybyoddzielne, czy też jest dopełnieniem wybrania, podobnie jak powołanie było wcześniej dopełnieniem zbawienia. No, jeśli czytamy Słowo Boże, jeśli czytamy Nowy Testament, to oczywiście musimy uznać fakt, że Boże działanie wobec człowieka, Boże działanie wobec człowieka wierzącego, wobec człowieka zbawionego ma ten aspekt wybrania. Jest to można powiedzieć, kwestia trochę tajemnicza, trochę trudna do zgłębienia, trochę pozostająca pewnie poza sferą naszego zrozumienia tutaj na ziemi. Nie będę to mówił od razu w tej chwili, jakoś się w to wgłębiał, czy w to wchodził, ale właśnie chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Znowu, tak długo jak tym razem patrzymy na wybranie w kontekście samego uratowania od śmierci, uratowania od kary, no to może to brzmieć, czy też wyglądać, nawet bym powiedział, trochę dziwacznie, no bo to tak wskazywało, jakby Bóg według jakiegoś swojego kaprysu jednych postanawia uratować, drugich postanawia nie uratować. Na podstawie tego można budować różne, czasami dość dziwaczne koncepcje teologiczne. Natomiast wygląda to wszystko troszeczkę inaczej w momencie, kiedy właśnie sobie uświadomimy, że Bóg nie tyle wybiera człowieka, nie tyle powołuje człowieka, aby go od czegoś uratować, ale powołuje go i wybiera po to, aby ten człowiek coś, aby był powołany do czegoś. To ma wybranie zawsze ma aspekt przede wszystkim pozytywny i dopiero bardziej gdzieś tam w domyśle pojawiają się jakieś powiedzmy sobie konsekwencje, czy też logiczne wnioski, które niosą to przesłanie negatywne. Natomiast Nowy Testament bardziej się skupia na tym pozytywnym aspekcie i tutaj też apostoł Piotr wskazuje czytelnikom swojego listu na bardzo ważną rzecz. Zostaliście przez Boga wezwani, wybrani, powołani do konkretnego celu, do konkretnego zadania, do konkretnego dzieła i starajcie się i dołóżcie starań, aby to, do czego zostaliście powołani, do czego zostaliście wybrani, dopełnić jak najlepiej. Tutaj też na marginesie można dodać, że choć jest tutaj mowa i o wybraniu, i o powołaniu, czyli o samym tym szerokim aspekcie działania Bożej łaski, równocześnie jest wyraźnie powiedziane, dołóżcie starań, starajcie się, czyli również w tym fragmencie jest pokazane, że łaska Boża nie stoi w sprzeczności z działaniem człowieka, z dążeniem człowieka do tego, aby się Bogu podobać, z dążeniem człowieka do tego, aby właśnie chociażby tutaj, jak to jest powiedziane, umocnić swoje powołanie, czyli realizować to, koncentrować się na tym, skupiać się na tym, odkrywać to, iść za tym, do czego człowiek zostaje przez Boga powołany. Podobna myśl jest zresztą w liście do Rzymian, może też to sobie przytoczymy, taki bardzo właśnie, można powiedzieć, kluczowy fragment na temat właśnie tego aspektu Bożej łaski, który można opisać poprzez wybranie, powołanie. 8 rozdział listu do Rzymian, 28 do 30 wiersza. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Tutaj znowu mamy obok siebie właśnie wybranie, czy jak tu jest napisane, przeznaczenie jest połączone zaraz obok z powołaniem. I zwróćmy uwagę na to, że nie ma tutaj mowy, znaczy jak gdyby akcent tutaj nie jest położony na zbawienie, na ratunek, ale jest postawiony na ten właśnie doniosły cel, na ten Boży doniosły zamiar, który towarzyszy naszemu powołaniu. Tutaj są wspaniałe rzeczy opisane, też można by praktycznie kontemplować każde z nich. Mamy tutaj obraz Jego Syna, mamy powołanie do wręcz uwielbienia nas przez Boga. No, wspaniałe rzeczy, które z których każda jest warta tego, aby praktycznie przez całe nasze życie to rozważać, zastanawiać się, kontemplować i podziwiać, a także cieszyć się tym i za to Bogu dziękować. Jeszcze jeden fragment, jeszcze jedna myśl. Widzieliśmy teraz powołanie w zestawieniu z zbawieniem, powołanie zestawieniem z wybraniem. I teraz jeszcze przeczytam jeden fragment. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Przeczytamy tutaj tak, wiersz 23 i 24 oraz wiersz 26. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Oczywiście bardzo znany fragment, bardzo, bardzo ważny fragment. Fragment może czasami troszeczkę nadużywany, bo czasami się go używa jako argument na rzecz tego, że w Kościele Bożym raczej powinno się unikać mądrości myślenia i wszystkiego tego, co pachnie jakąś zbyt daleko posuniętą wiedzą. Oczywiście tutaj apostoł Paweł prowadzi taką bardzo głęboką polemikę z mądrością tego świata, systemem wartości tego świata, z autorytetami tego świata, można powiedzieć, i wskazuje wyraźnie, że żadna z tych rzeczy nie prowadzi do Boga. Ale właśnie wnioskiem apostoła Pawła jest to, że jeśli coś prowadzi do Boga, to prowadzi do Boga Jego łaska i tutaj też jest mowa o powołaniu. Ja bym chciał, abyśmy na te wiersze spojrzeli dzisiaj pod takim kątem, żeby dostrzec w nich również to, że właśnie wiara, że chodzenie za Bogiem, że chrześcijaństwo to powołanie. Tutaj apostoł Paweł wyraźnie się odwołuje do tego Bożego powołania, które wierzący ludzie otrzymali, przeciwstawiając im kogo? Przeciwstawiając im Żydów, przeciwstawiając im Greków, przeciwstawiając im jak gdyby różne kategorie, różne grupy ludzi tego świata. I apostoł Paweł mówi wyraźnie, że chrześcijaninem jesteś nie dlatego, że jesteś Żydem, że chrześcijaninem jesteś nie dlatego, że jesteś Grekiem, czy że jesteś kimkolwiek. Chrześcijaninem jesteś według twojego powołania. Bóg cię powołał, więc nim jesteś. I wtedy odkrywasz Bożą łaskę, wtedy odkrywasz Bożą prawdę, wtedy odkrywasz krzyż Chrystusa jako rzecz najwspanialszą i najcenniejszą w tym świecie. Wtedy odkrywasz, że to, co właśnie dla tego świata jest bezwartościowe, często postrzegane jako głupie, niemodne, nie na czasie, jest tą rzeczą najcenniejszą. Ale to nie jest coś, z czym się rodzisz. To nie jest coś, co dziedziczysz. To nie jest coś, co może być częścią twojej tożsamości. Właśnie, jeżeli chrześcijaństwo jest powołaniem, to w tym momencie na podstawie tego fragmentu możemy akurat zobaczyć, czym ono nie jest. Tam widzieliśmy je jako uzupełnienie pewnych rzeczy, które czyni Bóg. Widzieliśmy je jako jak gdyby naturalne uzupełnienie, rozwinięcie, naturalną konsekwencję Bożej łaski, Bożego zbawienia, Bożego wybrania. Powiedzieliśmy sobie, że to wszystko Bóg czyni nie tylko po to, aby nas uratować od grzechu i śmierci, ale również po to, aby dzięki temu ratunkowi uczynić nas zdolnym do tego, powołać nas do tego, abyśmy coś właśnie kimś się stali, coś robili. Za chwilkę sobie powiemy parę przykładów, co to takiego jest i co to takiego może być. Tutaj z kolei widzimy, że właśnie, że skoro chrześcijaństwo i skoro wiara w Chrystusa jest powołaniem, to oznacza to, że też czymś ona nie jest. I tutaj mamy właśnie nie tyle uzupełnienie, co kontrast. Kontrast względem czego? Względem tego, co ludzie bardzo kochają. Względem tożsamości, względem kultury, względem tego, co człowiek dziedziczy, z czym się rodzi, co jak gdyby otrzymuje z racji tego, że no nie wiem, może się tytułować, czy nazywać, czy posługiwać się takim czy innym tytułem, narodowością, przynależnością i tym wszystkim, co społeczeństwo ludzkie jest otoczone. Bóg mówi, znaczy tutaj akurat apostoł Paweł natchniony przez Ducha Świętego mówi wyraźnie, dostrzeżenie zbawienia krzyża Chrystusowego to się dzieje wtedy, kiedy człowiek właśnie jest do tego powołany przez Boga. Nikt się nie rodzi chrześcijaninem, chrześcijaństwo, wiara nie jest żadnym prawem nabytym, nie jest żadnym elementem czyjejkolwiek tożsamości. I o tym warto pamiętać. Ten fragment notabene jest dla mnie też takim bardzo wyraźnym wskazaniem i bardzo wyraźnym biblijnym dowodem na to, że każdy człowiek się chrześcijaninem niejako musi stać. Musi się stać, a nie że się w tym stanie urodzi, czy że ktoś inny go do tego stanu wprowadzi. Bo tylko wtedy, kiedy człowiek się nim staje, to może zrozumieć właśnie sens Bożego zbawienia, sposób Bożego zbawienia i to wszystko, co Biblia na ten temat mówi. Także reasumując to, co sobie powiedzieliśmy do tej pory, zostaliśmy zbawieni i powołani. Zostaliśmy wybawieni i powołani. Zostaliśmy wybrani i powołani. Jesteśmy powołani i to powołanie się odbywa zupełnie niezależnie od ludzkich podziałów, od ludzkich kategorii, od ludzkich przynależności. Jesteśmy powołani, więc każdy z nas musiał w pewnym momencie tym chrześcijaninem, tym człowiekiem wierzącym się stać. Nikt nas się kimś takim nie urodził, nikt nas z tego zaszczytnego miana nie odziedziczył. I teraz już na zakończenie parę refleksji na temat tego, do czego jesteśmy powołani. No bo obiecałem, że powiem, no znaczy zakładam, że wiemy, do czego jesteśmy powołani, ale może parę przykładów. Parę przykładów, nie będę, znaczy podam miejsca, gdzie to jest zapisane, ale nie będziemy czytać, bo nie będziemy szukać, bo gdybyśmy to robili, to znaczy wydłużylibyśmy czas bez jakiejśkolwiek wartości za tym, bo chcę podać po prostu kilka takich przykładów, natomiast znowu rozważanie tego, do czego człowiek wierzący jest powołaniem, też w zasadzie jest zadaniem na całe życie. I każda z tych rzeczy, które powiem za chwilę, no też jest tematem do długiego kazania, tematem do bardzo głębokiego studium biblijnego, tematem do poważnego zastanowienia się przez każdego z nas, na ile w swoim życiu to doświadcza. Notabene, mówiąc o powołaniu, możemy tutaj mówić o powołaniu, znaczy możemy jak gdyby wyróżnić tutaj dwie kategorie. Poszczególni chrześcijanie mogą otrzymać szczególne powołanie od Boga, na przykład do określonej służby, do określonego zadania. Ale jak zobaczymy z fragmentów Nowego Testamentu, które za chwilę przytoczę, powołanie przede wszystkim odwołuje się do rzeczy, które można powiedzieć są wspólne dla wszystkich chrześcijan albo dostępne dla wszystkich chrześcijan. Jesteśmy powołani, jak czytamy w pierwszym liście Koryntian, w pierwszym rozdziale 9 wierszu, do społeczności Syna. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale 13 wierszu, jesteśmy powołani do wolności. Każdy chrześcijanin powinien się czuć powołany do wolności. To nie jest tak, że tylko niektórzy chcą być wolni, a niektórym jest dobrze w jakiejś niewoli. W Filipian 3,14 mówi nam o tym, że jesteśmy powołani do nagrody. Tutaj znowu, no, ktoś może powiedzieć, no nagroda jest tylko dostępna dla nielicznych, ale z drugiej strony no, nie ma fragmentu Słowa Bożego, który by jak gdyby mówił z góry, że no, są tacy chrześcijanie, którzy powinni się o tą nagrodę starać, ale a część może sobie to podarować, odpuścić, bo i tak na przykład żadnej nagrody w niebie nie dostanie. W kilku miejscach Nowego Testamentu jest mowa o tym, że jesteśmy powołani do pokoju Chrystusowego albo do pokoju. Tutaj list do Kolosan 3 rozdział 15 wiersz, pierwszy list do Koryntian 7 rozdział 15 wiersz. Znowu, pokój jest dobrem, jest przywilejem każdego wierzącego człowieka i jesteśmy zachęcani do tego, aby tego pokoju szukać. To są same, można powiedzieć, fajne rzeczy, błogosławieństwa, Boże dary, objawy Bożej łaski. Ale jesteśmy też powołani do konkretnego działania. Jesteśmy powołani do odpowiedniego postępowania i zachowania. Jak ktoś chce doczytać sobie dokładniej, to polecam list do Efezjan 4, rozdział 1, wiersz i kolejny. Jesteśmy powołani do uświęcenia. Uświęcenie to też jest pewne zadanie, pewien cel, pewna praca, którą musimy w naszym życiu wykonywać. O tym jest napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, w 7 wierszu. Jesteśmy powołani do różnego rodzaju służby, jesteśmy powołani do wojska. Oczywiście wojska duchowego, do wojska, które pełni duchową służbę. O tym jest mowa w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, przepraszam, w 2 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, 4 wierszu. Do świętości, 1 Piotra 1,15. Świętość znowu to jest coś, co musimy budować w swoim życiu każdego dnia, do czego musimy dążyć, natomiast Bóg tego od nas oczekuje. No i cały ten aspekt, całe to bogactwo tego, co jest przed nami, do życia wiecznego, do obiecanego dziedzictwa wiecznego. List do Tymoteusza, 6 rozdział, 12 wiersz, list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 15 wiersz. Do kapłaństwa, do świętości, do rozgłaszania Bożych cnót i Bożej Ewangelii. Jesteśmy też powołani do cierpienia. O tym mówi z kolei 1 Piotra, 2 rozdział, 21 wiersz. Tak więc, no, jeśli ktoś śledził tutaj tak, to siłą rzeczy pobieżne wymienienie różnych rzeczy, te przykłady, o których mówiłem, no to możemy sobie wyrobić jakiś tam obraz tego, co jest naszym powołaniem. Na pewno służba równoraka. Można powiedzieć, że służba jest zindywidualizowana i różni wierzący otrzymują powołania do różnej służby. Ale możemy to ogólnić i powiedzieć, że każdy człowiek wierzący jest powołany do służby, takiej czy innej, ale do służby dla swojego Boga. Jesteśmy powołani do tego, aby coś się działo z naszym życiem. Tutaj wspomniałem o tym uświęceniu, świętości, do tego wszystkiego, co możemy nazwać szeroko rozumianym rozwojem duchowym. I znowu tutaj nie ma wyjątków, tutaj nie jest tak, że ma być to przywilej tylko niektórych chrześcijan. Jesteśmy powołani do tego, by w określony sposób postępować. Jesteśmy powołani do tego, by w naszym życiu odbierać określone Boże błogosławieństwa. No, wielokrotnie w Nowym Testamencie to słowo powołanie występuje nie tyle w sensie zadania, ale w sensie też tego, co ma być naszym udziałem, w sensie tego, czego mamy doświadczać, z czego mamy się radować. Była tutaj mowa o wolności, o pokoju. No, studiując dogłębnie Nowy Testament, można tych rzeczy znaleźć dużo więcej, ale uogólniając to widzimy, że jest cała kategoria rzeczy, które no, są naszym powołaniem w tym sensie, że Bóg chce, abyśmy mieli w nich udział. I są to dobre rzeczy, są to wspaniałe rzeczy. Ale naszym powołaniem też jest służba, jest też cierpienie, są też wyrzeczenia. Na to jesteśmy powołani, jak mówi chociażby apostoł Piotr, i przed tym uchylać się nie powinniśmy wtedy, kiedy takie rzeczy na nas wstępują. A uwieńczenie naszego powołania jest to, co będzie w przyszłości. Mówiliśmy tutaj o nagrodzie, mówiliśmy tutaj trochę o dziedzictwie wiecznym, kolejny odrębny temat, ale właśnie perspektywa tego, co jest przed nami, perspektywa tego, co nas czeka. Chrześcijanin, który wzrasta, chrześcijanin, który dojrzewa, chrześcijanin, który jest świadomy tego, że jest powołany przez Boga do określonej rzeczy, patrzy w przód, patrzy w przyszłość, patrzy przed siebie. Jest świadomy oczywiście tego, co się stało, jest pełen wdzięczności za to, co się stało, żyje, pamięta o tym, co się stało też przez to jest odpowiednio pokorny, odpowiednio polegający na Bożej łasce. Ale patrzy w przyszłość i chce od Boga odbierać Jego błogosławieństwa, Jego dary, chce Mu służyć, jest gotowy ponosić dla Niego wyrzeczenia i żyje tym, co Bóg dla Niego przygotował w przyszłości. Dlatego chciałem dzisiaj zachęcić wszystkich do tego, abyśmy na chwilę zastanowili się nad naszym powołaniem, rozważyli to nasze powołanie, rozważyli to, dlaczego Bóg nas zbawił, dlaczego Bóg nas wybrał, czego Bóg od nas oczekuje, co Bóg chce, abyśmy naszym życiem dla Niego robili. Amen.